mówi Parysz RFI. Poniedziałek 9 października 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Marek Brzeziński, Grzegorz Dobiecki, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika polecamy Państwa uwadze przegląd prasy, nowości europejskie, kronikę ekonomiczną, Eurekę, kronikę sportową i lekcje języka francuskiego. Mówi Parysz RFI. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Czy Korea Północna przygotowuje się do kolejnych próbnych eksplozji bomb atomowych? Potępienia ONZ i NATO. Ban Ki-moon, minister spraw zagranicznych Korei, został w poniedziałek nominowany przez Radę Bezpieczeństwa na stanowisko nowego sekretarza ONZ. Rząd gruziński oskarża Rosję o łagodne czystki etniczne i grozi wystąpieniem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oburzenie i protesty po zamordowaniu rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej. Putin i Bush przeprowadzili w tej sprawie rozmowę telefoniczną. Mówi Parysz RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Ban Ki-min, minister spraw zagranicznych Korei Południowej, został w poniedziałek oficjalnie nominowany przez Radę Bezpieczeństwa na stanowisko nowego sekretarza generalnego ONZ. Mówi Parysz RFI. Prezydent Gruzji Michail Saakaszwili ostrzegł, że może wystąpić przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ Rosja dopuściła się wywózki Gruzinów w bydlęcych wagonach, jak się wyraził prezydent Gruzji. Na konferencji prasowej w Tbilisi prezydent Saakaszwili zwrócił uwagę, że 150 Gruzinów zostało wydalonych z Rosji na pokładzie samolotu transportowego wynajętego przez rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nagłych, a nie na pokładzie samolotu pasażerskiego. Niech Rosjanie używają samolotów z fotelami, a nie wagonów bydlęcych, powiedział prezydent Saakaszwili. W odpowiedzi na akcję deportacji 150 Gruzinów uznanych za nielegalnych imigrantów, władze Gruzji oskarżyły Rosję o łagodne czystki etniczne jako uzupełnienie wcześniej stosowanych sankcji. To czyni Rosja, jest łagodną formą czystki etnicznej, powiedział dziennikarzom Tbilisi gruziński minister spraw zagranicznych Gela Beżułaszwili. Jak napisała agencja Reutera, można obawiać się, że obecna konfrontacja Tbilisi z Moskwą może zwiększyć prawdopodobieństwo starć w Abchazji i w Osetii Południowej. Napięciem w stosunkach rosyjsko-gruzińskich zaniepokojony jest Paryż. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jean-Baptiste Mattei oświadczył, że Francja niepokoi się negatywnymi konsekwencjami destabilizacji i zawieszenia stosunków pomiędzy Gruzją i Rosją dla całego regionu oraz namawia do niezwiększania napięcia w Abchazji i w Osetii Południowej. Rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow oświadczył w niedzielę, że armia rosyjska przyjdzie z pomocą tym dwóm regionom separatystycznym, jeśli Gruzja je zaatakuje. Mówi Parysz RFI. Prezydent Putin obiecał prezydentowi Bushowi w trakcie rozmowy telefonicznej, że wszystko zostanie zrobione, by dochodzenie w sprawie morderstwa Anny Politkowskiej było obiektywne. Informacje te podało biuro prasowe prezydenta Rosji. Organizacja Dziennikarze Bez Granic zaapelowała w poniedziałek o niezależne międzynarodowe śledztwo w sprawie zamordowania rosyjskiej dziennikarki. Domagamy się wszczęcia niezależnego międzynarodowego śledztwa, bo nie sposób sobie wyobrazić, że rosyjska milicja i władze sądowe miałyby je prowadzić samodzielnie, napisała organizacja w wydanym oświadczeniu. W Moskwie trwa obława na morderce Anny Politkowskiej. Na podstawie nagrania z kamery ustalony został portret roboczy mordercy. Nagroda za pomoc w ujęciu mordercy wynosi 940 tysięcy rubli. Nowa Gazeta, dla której pracowała Politkowska, zapowiada własne śledztwo w sprawie zabójstwa. Za udzielenie w nim pomocy oferuje $1 000 000. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair potępił w poniedziałek zabójstwo rosyjskiej dziennikarki i zażądał, by przeprowadzono w tej sprawie dogłębne śledztwo, jak się wyraził. Potępiamy to zabójstwo i apelujemy o dogłębne śledztwo w sprawie tej okropnej zbrodni, powiedział rzecznik Tony'ego Blaira na codziennym briefingu. Zabójstwem politycznym i wendettą nazwał Michał Gorbaczow, były prezydent Związku Radzieckiego, zabicie w sobotę w Moskwie dziennikarki. W wywiadzie dla poniedziałkowego dziennika La Repubblica Gorbaczow wyraził opinię, że Politkowskaja była niewygodna, gdyż pisała o wojnie w Czeczenii i o korupcji. Nie wiem, kto konkretnie zlecił to morderstwo. Wiem jednak, że odpowiedzialność w takich wypadkach zawsze ponoszą władze, powiedział z kolei Siergiej Kowalow w sprawie zabójstwa publicystki Nowej Gazety. Anna Politkowska przez wiele lat była nielubiana. Nie zdziwiłbym się, gdybym się nagle dowiedział, że związek z tym morderstwem mają jacyś Jadamejerowie albo Ramzan Kadyrow, zauważył Siergiej Kowalow, były dysydent, bliski współpracownik Andrija Sacharowa i rzecznik praw człowieka. Mówi Paryż RFI, sekretarz generalny NATO Jabdehop Szefer potępił północno-koreańską próbę atomową i wezwał w trybie pilnym ambasadorów państw członkowskich NATO do Brukseli. Rosja i USA uzgodniły, że w odpowiedzi na północno-koreańską próbę nuklearną konieczna jest skoordynowana odpowiedź. Uzgodniono to podczas rozmowy telefonicznej George'a Busha z Władimirem Putinem. Wedle informacji wywiadu południowo-koreańskiego, reżim komunistyczny tego kraju dysponuje surowcem pozwalającym na skonstruowanie 7 bomb atomowych. Przywódcy wielu krajów świata potępiają Pchenjan. Nawet Iran, minister spraw zagranicznych tego kraju, Mohammad Ali Hosseini, oświadczył w państwowej telewizji, że cytuję, stanowisko Iranu jest jasne w stosunku do prób z bronią jądrową. Iran popiera świat bez broni atomowej. Iran ma nadzieję, że rozmowy o północno-koreańskich próbach atomowych zaspokoją interesy Korei Północnej i wspólnoty międzynarodowej. To był cytat z wypowiedzi irańskiego ministra spraw zagranicznych. O atomowej eksplozji w komunistycznej Korei Sylwia Gibbs.
Zdaniem ekspertów południowo-koreańskich próba nuklearna dokonana została przez Koreę Północną w tunelu wydrążonym w tym celu pod wzgórzem wysokości ponad 300 metrów w regionie Wadaeri w północno-wschodniej części kraju. Południowo-koreański ośrodek badań sejsmicznych w Daejeon odnotował o godzinie 10.36 czasu lokalnego wstrząs, który określił jako sztuczny ze względu na charakter fal sejsmicznych. Nie wiadomo natomiast, jaka była siła ładunku nuklearnego. W zależności od źródeł mowa o sile eksplozji odpowiadającej 550 tonom dynamitu albo 800 tonom. Dla porównania bomba atomowa zrzucona na Hiroshima miała moc ponad 12 000 ton dynamitu. Według wszystkich źródeł północno-koreańska próba nuklearna nie spowodowała zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap podała, że Pchenjan przygotowuje być może drugą próbę atomową w prowincji Kilju. 7 państw posiadających broń atomową zareagowało natychmiast i wszystkie reakcje są negatywne. Różnią się jednak między sobą intensywnością potępienia. Pakistan obawia się łańcuszkowej reakcji, Indie mówią o podważeniu pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Azji, Rosja o olbrzymiej szkodzie wyrządzonej procesowi nierozprzestrzeniania broni masowego zniszczenia, Chiny oskarżają Koreę Północną o ignorowanie niepokoju międzynarodowej wspólnoty, Stany Zjednoczone mówią o prowokacji, a Wielka Brytania o nieodpowiedzialnym czynie. Francja spodziewa się, że wspólnota międzynarodowa odpowie stanowczo. Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby omówić zaistniałą sytuację. Dodam jeszcze, że fińska prezydencja Unii Europejskiej nalega, by Korea Północna natychmiast ogłosiła, że wstrzymuje się od dalszych prób nuklearnych i by publicznie odrzuciła broń nuklearną.
Mówi Paryż RFI Białoruś, gdzie w dniach 17 i 18 października miał się odbyć szczyt Wspólnoty Niepodległych Państw, poinformowało o jego odłożeniu na prośbę Moskwy, która znajduje się w kryzysie z Gruzją. Proponujemy przy niej zebranie szefów państw i rządu w UNP na listopad, głosi rosyjska nota dyplomatyczna, podana do wiadomości przez białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rosyjscy dyplomaci poinformowali, że zmiana terminu została dokonana na prośbę prezydenta Putina i prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa z uwagi na serię, cytuję, nierozwiązanych spraw porządku dnia szczytu, według informacji podanych przez Mińsk. Mówi Paryż RFI, laureatem Nagrody Nobla z ekonomii został Amerykanin Edmund S. Helps. Jego portret kreśli Agnieszka Kumor.
Uznanie szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk zyskały badania Phelpsa w zakresie międzyokresowych zależności w polityce makroekonomicznej. 73-letni Phelps ma wydatny wkład w badania zarówno w zakresie ekonomii, jak i w zakresie polityki, poinformował Komitet Nagrody Nobla, argumentując w poniedziałek swoją decyzję. Laureat jest profesorem ekonomii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Jego oryginalność, jeśli tak można powiedzieć, polega na tym, że udaje mu się łączyć imperatywy niekiedy przeciwstawne, jak inflacja i bezrobocie w propagowanej przez siebie polityce makroekonomicznej. Laureat wykazał, w jaki sposób polityki stabilizacji makroekonomicznych zależne będą w przyszłości od decyzji podjętych dzisiaj. Niska inflacja dzisiaj oznacza niską inflację w przyszłości. Amerykański ekonomista wykazał ponadto, że nie tylko oszczędności i budowanie kapitału, ale również zachowanie równowagi między inflacją a bezrobociem są podstawą redystrybucji bogactw na dłuższą metę. Badania prowadzone przez Phelpsa na przełomie lat 60. i 70. pozwoliły dostrzec wzajemną zależność między inflacją a bezrobociem. Pozwoliły zarazem na poznanie korzeni obu tych zjawisk. Podkreślić należy ogromny wkład jego prac w modernizację teorii makroekonomicznych Keynesa i w opracowanie nowego kadru dla współczesnej analizy polityki monetarnej. Edmund S. Phelps analizował również fundamentalną rolę edukacji, badań i rozwoju w procesie wzrostu gospodarczego. Przyznana mu Nagroda Nobla wyniesie 10 milionów koron szwedzkich, około 1,1 miliona dolarów. Dodajmy, że wszystkie przyznane w tym roku nagrody, to jest z medycyny, fizyki, chemii i ekonomii, przyznane zostały Amerykanom. Pozostały jeszcze dwa Noble. Literacka nagroda przyznana zostanie we czwartek w Sztokholmie, a pokojowa w piątek w Oslo.
Mówi Paryż RFI. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli na iracki wojskowy posterunek kontrolny we wschodniej części Bagdadu i uprowadzili 11 żołnierzy. Według policji porywacze podjechali dwoma samochodami przed posterunek w zamieszkałym przez szyitów mieście Sadra i zabrali z sobą wszystkich żołnierzy, którzy pełnili tam służbę. Mówi Paryż RFI. Francja stara się uśmierzyć gniew Ankary z powodu projektu ustawy wprowadzającej karalność negowania ludobójstwa Ormian popełnionego przez Turków. Sylwia Gibbs.
Debata nad projektem ustawy trwa już od pewnego czasu w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie. Projekt wniósł w roku 1998 socjalistyczny deputowany Didier Migaud. Także socjaliści wnieśli ten tekst na wokandę zgromadzenia w najbliższy czwartek. W tekście ustawy mowa o wprowadzeniu karalności negowania ludobójstwa Ormian przez Turków w czasie I wojny światowej. Taka ustawa została uchwalona przez francuski parlament w odniesieniu do Holokaustu. Wczoraj turecki minister spraw zagranicznych Abdullah Gül zagroził Francji sankcjami gospodarczymi, jeżeli tekst ustawy zostanie uchwalony. Szef francuskiej dyplomacji Philippe Douste-Blazy starał się dziś uśmierzyć gniew Ankary. W rozmowie telefonicznej zapewnił swego tureckiego kolegę o przywiązaniu Francji do stałości stosunków z Turcją w dziedzinie politycznej i gospodarczej. Zapewnił o poparciu Francji dla europejskiej perspektywy Turcji i przypomniał, że rząd francuski nie popiera propozycji kontrowersyjnej ustawy. W międzyczasie, co prawda, prezydent Chirac mówił podczas wizyty w Armenii o konieczności uznania przez Turcję ludobójstwa Ormian przed wejściem do Unii Europejskiej. Komisarz do spraw rozszerzenia Unii, Olli Rehn, powiedział dziś, że ustawa francuskich deputowanych jest bezproduktywna i może spowodować poważne konsekwencje dla Unii Europejskiej i jej stosunków z Turcją. Komisarz dodał, że uchwalenie ustawy może zablokować debatę w Turcji, zamiast ją rozpocząć.
Mówi Paryż RFI, były prezydent Iranu, Mohammad Khatami, odwołał swój przyjazd do Rzymu i spotkanie z Benedyktem XVI. Poinformowały w poniedziałek agencja ANSA oraz francuska agencja prasowa. Według tych źródeł ambasada Iranu przy Stolicy Apostolskiej ogłosiła jedynie, że podróż została przełożona. Przyczyn decyzji nie ujawniono. Khatami miał zostać przyjęty na audiencji przez Benedykta XVI 26 października. Mówi Paryż RFI, dowódca oddziałów NATO w Afganistanie przybył z wizytą do stolicy Pakistanu, Islamabadu. Sylwia Gibbs.
Brytyjski generał Richards ma przeprowadzić rozmowy na tematy zawodowe, jak to ujmuje komunikat armii pakistańskiej, z zastępcą głównodowodzącego armią pakistańską, generałem Ayatem. Mógłby się także spotkać z prezydentem Pakistanu Musharrafem. Dyskusje będą szczere, twierdzi ze swej strony sztab międzynarodowych sił NATO w Afganistanie. W dyplomacji zwrot szczery sugeruje na ogół, że rozmówcy nie są zgodni we wszystkich punktach programu. W gazecie Sunday Times mowa była o tym, że generał Richards jest w posiadaniu informacji, że pakistańskie służby wywiadowcze popierają i szkolą talibów na terytorium Pakistanu. W sobotę policja pakistańska podała wiadomość o aresztowaniu 45 talibów w Baluchistanie na granicy z Afganistanem.
Mówi Paryż RFI nowy prezydent Estonii, 52-letni socjaldemokrata Tomas Hendrik Ilves, został zaprzysiężony na swym stanowisku w parlamencie w Tallinie. Ilves pełnił poprzednio funkcję ministra spraw zagranicznych i eurodeputowanego. Urodził się w Szwecji, znaczną część życia spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego rodzice znaleźli schronienie po zajęciu tego kraju bałtyckiego przez Sowietów w roku 1940. Z wykształcenia jest psychologiem. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Agnieszka Kumor.
Ohydny mord na osobie rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej i związane z tym oburzenie demokratycznego świata są w nagłówkach wszystkich poniedziałkowych gazet francuskich. Katolicki La Croix poświęcił im wstępniak pióra Dominika Quignon, Głos Wolności. Rosja, zachować ciszę, mordują. To lewicowy dziennik Libération zamieścił pierwsze zdjęcia z niedzielnej manifestacji ulicznej w Moskwie, w czasie której mieszkańcy rosyjskiej stolicy złożyli spontaniczny hołd tej, która była ich głosem sumienia. Zabita prawda, tytułuje swój artykuł korespondentka gazety w Moskwie Lorraine Millot. Trzeźwa i niezmordowana dziennikarka, to Véronique Soulé kreśli portret Politkowski, kładąc akcent na jej krytycznej postawie względem polityki Kremla w Czeczenii. Słowa mogą ocalić życie, mówiła rosyjska dziennikarka w jednym ze swych ostatnich wywiadów dla Radia Echa Moskwy, również jednego z ostatnich swobodnych mediów w Rosji Putina. Przekonana o tym, że słowa mogą ocalić życie, Politkowska wyszukiwała winnych popełnionych zbrodni i barbarzyńskich aktów przemocy, przyznawała ofiarom prawo głosu. Na koniec sama oddała życie za głoszoną przez siebie prawdę. Dwutygodnik Nowaja Gazeta, dla którego pracowała ostatnio Politkowska, wysuwa dwie tezy zamachu. Pierwsza to zemsta Ramzana Kadyrowa, czeczeńskiego watażki prorosyjskiego, którego Kreml postawił na stanowisku premiera, a który choć nie osiągnął wymaganego wieku 30 lat, aspiruje do fotela prezydenta. Politkowska nie bała się mówić o popełnionych przez niego zbrodniach. Dziennikarka, jak potwierdzili jej koledzy z Nowej Gazety, przygotowywała artykuł i zamierzała opublikować zdjęcia ofiar ludzi Kadyrowa. Niedzielna manifestacja na placu Puszkina w Moskwie zwołana została w obronie Gruzinów prześladowanych ostatnio przez Kreml. Ludzie przyszli z żółtymi gwiazdami Dawida, przyczepionymi do piersi lub z wypisanym zdaniem „Jestem Gruzinem”. Jak powiedział autorce artykułu jeden z manifestantów, to co reżim Putina wyrabia z Gruzinami albo z Politkowską, to dokładna powtórka hitlerowskich Niemiec i ustaw antyżydowskich. Rosja nie wraca do roku 37 i stalinowskich czystek, lecz do roku 33 początku nazizmu. Anna Politkowska została zamordowana w dniu urodzin Putina, 7 października. Zbieżność tych dwóch faktów została niemal natychmiast podchwycona przez rosyjskie media, ciągnie Lorraine Millot w analizie zatytułowanej Rosja pod krwawym butem Putina. Putin, któremu Jacques Chirac przypiął wielki order Legii Honorowej w czasie ostatniej wizyty w Paryżu, zaczął swoje rządy w roku 2000. Od założenia kagańca wolnym mediom, najpierw telewizji, potem gazetom. Dla wielu w Rosji zabójstwo Politkowskiej jest ukoronowaniem procesu rozpoczętego 6 lat temu. To nowy krok w stronę czeczenizacji Rosji, powiedział rosyjski politolog Georgii Satarow, były doradca Jelcyna. To zarazem znak dla wszystkich, którzy myślą jak ona. Nowy faszyzm idzie z Rosji, ostrzega Satarow. Szykanowanie i prześladowania Gruzinów, zamordowanie 3 tygodnie temu w centrum Moskwy dyrektora Centralnego Banku Rosji Andrija Kozłowa. Wszystkie te fakty, pisze Millot, wykazują wzrastającą nerwowość reżimu wobec zbliżającej się sukcesji po Putinie w roku 2008. Konstytucja nie przewiduje możliwości pełnienia przez niego trzeciego mandatu. Wydaje się, że Rosja stała się terenem krwawej walki o tron pomiędzy różnymi klanami władzy, mniej lub bardziej powiązanymi ze służbami specjalnymi, które kręcą się wokół Putina, kierując zarazem najważniejszymi koncernami państwa, Gazpromem i Rosneftem. Alternatywą byłoby przekonanie Putina, że powinien pozostać u steru władzy. Poważny kryzys, taki jak konflikt z Gruzją czy mnożenie się morderstw na tle etnicznym w Rosji, mógłby stanowić wymarzony pretekst dla Kremla, który ogłosiłby, że Putin jest jedynym człowiekiem zdolnym przywrócić porządek i że powinien pozostać prezydentem. Inna teza powtarzana dziś w Moskwie mówi o tym, że ta polityka zagrożenia, w jakiej jakoby znalazła się Rosja, ma zdyskredytować Putina i sprowokować reakcję ludu rosyjskiego. Patrząc na rzadki tłum wyszły na ulicę w hołdzie Politkowskiej, należy wątpić w bliską rewolucję. Tyle Libération, którego obszerne dossier zostało poświęcone zabójstwu Anny Politkowskiej. Z pozostałych tematów obecnych w dzisiejszych gazetach wymienimy polemikę, jaka zaczyna narastać wokół wspaniałej wystawy sztuki prekolumbijskiej w Muzeum 50-lecia w Brukseli. Pisze o tym popołudniowy Le Monde. Zbiory pochodzą z kolekcji prywatnej Dory Jansen. Szkopuł w tym, że władze Meksyku domagają się zwrotu trzech eksponatów, ich zdaniem wywiezionych bez pozwolenia z ojczyzny Montezumy. Reprodukcja jednego z inkryminowanych dzieł, portretu króla Majów z Palenque, zdobi katalog wystawy. Wydaje się, że i Kolumbia zgłosiła pretensje do kilku dzieł. Problem w tym, że Belgia nigdy nie ratyfikowała konwencji UNESCO z 70 roku, która drastycznie ogranicza przemieszczanie dzieł sztuki, ani podobnej konwencji ONZ-u z 95. Skandal w powietrzu wisi, gdyż chodzi o tożsamość narodową państw zainteresowanych zwrotem swych narodowych skarbów.
To był przegląd prasy Agnieszki Kumor, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gibbs.
W Brukseli ogłoszono dziś wiadomość o nowym planie dotyczącym Turcji. Aby przełamać impas dotyczący kwestii handlowych, prezydencja fińska opracowała nowe polubowne rozwiązanie – stworzyć specjalne warunki dla handlu między północną częścią Cypru, zamieszkałą przez Turków, a Unią Europejską. Chodzi o to, aby skończyć z odizolowaniem tej części wyspy, która nie należy do Unii, i odblokować zarazem kwestię bojkotu przez Turcję wymiany handlowej z grecką częścią Cypru. Szczegółowe propozycje fińskiej prezydencji są na razie trzymane w tajemnicy. Komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn ma je przedstawić jutro przywódcy tureckiej społeczności Cypru Mehmetowi Ali Talatowi. Komisarz wezwał 25 państw członkowskich i Turcję do zaakceptowania planu. Jeżeli nam się nie uda tej jesieni, następna okazja nie nastąpi być może przed upływem lat, zaznaczył Rehn. Komisarz do spraw rozszerzenia ma przedstawić przed końcem roku raport podsumowujący dotychczasowe negocjacje z Turcją, która mogłaby zostać potępiona za nieprzestrzeganie zasad Unii Celnej obowiązującej w Unii Europejskiej. Olli Rehn powiedział dziś, że nie sądzi, by impas lub zamrożenie stosunków między Unią Europejską a Turcją miało sens w momencie, gdy stoimy przed licznymi problemami między Europą a islamem. Komisarz do spraw nauki i badań Janez Potocznik wyjechał z dwudniową wizytą do Chorwacji i Serbii. On sam pochodzi ze Słowenii. Potocznik weźmie udział w obchodach 150. rocznicy urodzin w Chorwacji genialnego wynalazcy Nikoli Tesli. Przy tej okazji ma być poruszona sprawa współpracy między naukowcami Serbii i Unii Europejskiej i rozwoju innowacji w dziedzinie nauki i przemysłu w Europie Środkowej i Wschodniej. Dodajmy, że kraje członkowskie uchwaliły w końcu września największy w historii Unii Europejskiej budżet na rozwój i badania naukowe w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013. Budżet ten w wysokości 54 miliardów 500 tysięcy euro jest jednak o 30% niższy od budżetu postulowanego przez Komisję Europejską. Ma on być jeszcze zatwierdzony przez Parlament Europejski w drugim czytaniu. W Brukseli i w 70 miastach krajów członkowskich rozpoczął się dziś Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days. Największą imprezę w dziedzinie polityki regionalnej zainaugurowali w Królewskim Muzeum Sztuki i Historii José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, Danuta Hübner, komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną, i Michel Delbar, przewodniczący Komitetu Regionów. Oddaję teraz głos jednej z organizatorek obchodów Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Anna Sąsiadek kieruje biurem informacyjnym regionu kujawsko-pomorskiego w Brukseli.
To już po raz czwarty organizowana impreza w Brukseli. Jest ona współorganizowana przez Dyrekcję Generalną do Spraw Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów we współpracy z 135 biurami przedstawicielskimi regionów i miast. Impreza cieszy się wsparciem Parlamentu Europejskiego, Fińskiego Przewodnictwa Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Tegorocznym tematem przewodnim tej imprezy jest inwestowanie w europejskie regiony i miasta, publiczne i prywatne partnerstwa na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Tak jak powiedziałam, imprezę w tym roku współorganizują 135 biur przedstawicielstw regionów i miast. W porównaniu z zeszłym rokiem to jest o 30 więcej. Zaangażowane regiony i miasta reprezentują 24 europejskie kraje, 20 państw członkowskich oraz 2 kandydujące. Jeśli chodzi o Polskę, jest ona reprezentowana przez 10 polskich regionów, w tym także region kujawsko-pomorski. Może powiem, na czym polega generalnie idea Europejskiego Dnia Regionów i Miast. W sumie organizowanych zostanie 181 warsztatów, z czego 111 w Brukseli, w biurach regionów i miast, w Komitecie Regionów i Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Regionalnej oraz 70 warsztatów lokalnych w państwach członkowskich. Warsztaty i seminaria będą zgrupowane wokół 5 tematów, takich jak inwestowanie w konkurencyjne przedsiębiorstwa i wysokiej jakości miejsca pracy, wspieranie innowacyjności w danym regionie, inwestowanie w zrównoważone wykorzystywanie zasobów i technologii związane z ochroną środowiska, promowanie partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz projektów oraz zarządzanie funduszami strukturalnymi w latach 2007-2013. Ciekawostką i jednocześnie nowością w tegorocznej edycji Open Days of 2006 jest tak zwana kawiarenka inwestorów. Kawiarenka inwestorów będzie czynna od 9 do 12 października, czyli podczas całych obchodów Open Daysów. Będzie to miejsce spotkań i możliwość tworzenia zaawansowanej sieci kontaktów dla inwestorów działających w sektorze gospodarczym i przedstawicielstw władz lokalnych i regionalnych. Będzie ona gościła szereg spółek zajmujących wiodące miejsce na parkietach światowych, w tym Alcatel, Deutsche Telekom, Microsoft, Philips, Siemens, więc mnóstwo różnego rodzaju możliwości spotkań i nawiązania kontaktów, które mogą przyczynić się w przyszłości organizacją wspólnych projektów.
Mówiła Anna Sąsiadek, kierownik Biura Informacyjnego Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, o imprezie Open Days, która właśnie się rozpoczęła. To były nowości europejskie przygotowane przez Sylwię Lips.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę ekonomiczną Grzegorz Dobiecki.
W sierpniu świeższych danych jeszcze nie ma. O 9 tysięcy wzrosła liczba bezrobotnych we Francji, sięgając poziomu 2 milionów 445 tysięcy. W wartościach względnych jest to 9% ludności w tak zwanym wieku produkcyjnym. Wynik nieznacznie gorszy niż miesiąc wcześniej. Premier Dominique de Villepin nie krył rozczarowania tym rezultatem, bo zahamował on, rezultat, nie premier, 16-miesięczny cykl stałego spadku wskaźników bezrobocia. Rozczarowanie szefa rządu można zrozumieć, jako że celem de Villepina przywoływał niezmiennie niemal w każdym jego publicznym wystąpieniu pozostaje zredukowanie liczby francuskich bezrobotnych w roku przyszłym do poziomu poniżej 2 milionów osób. Trudniej natomiast zrozumieć, dlaczego wbrew załamaniu korzystnej tendencji na rynku pracy francuskie gospodarstwa domowe wciąż konsumują dobra materialne z wielkim apetytem. Frenezja, cud, względnie magia. Eksperci od gospodarki nie posiadają się z zachwytu, ale i ze zdumienia. Według Instytutu Statystycznego INSEE w sierpniu wydatki na te zakupy wzrosły o 3,3%, podczas gdy w lipcu odnotowano spadek ich dynamiki o prawie 1 punkt. Ta dynamika pozostaje zaś głównym motorem napędowym francuskiego wzrostu gospodarczego. Minister gospodarki i finansów Thierry Breton raduje się z wyników sierpniowych i zauważa, że są najlepsze od 7 lat. Według jego interpretacji, która ma rzecz jasna podtekst polityczny jako czytelna pochwała dokonań rządu, nie mamy do czynienia z żadnym cudem czy inną magią, lecz z wyraźną poprawą siły nabywczej francuskich konsumentów. na co wydawali najwięcej pieniędzy. Zgodnie ze statystykami INSEE zakupy dóbr trwałych wzrosły o 4,7%, a samochodów o niecałe 4%. W tej drugiej kategorii różnica jest jednak bardzo znacząca, bo jeszcze w lipcu zaznaczył się w niej ostry spadek rzędu minus 7,5 punkta procentowego. Można by wyciągnąć stąd i wniosek dotyczący zmian w obyczajach Francuzów. Skoro tak mało aut kupowali w lipcu, znaczy to, że właśnie ten miesiąc, a nie tradycyjny sierpień, większość z nich wybrała na wakacyjne wyjazdy, a o zmianie pojazdu pomyśleli po powrocie z urlopu. Ale największe oblężenie przeżywały sklepy z wyposażeniem mieszkań. Klienci zostawili w nich o prawie 5,5% więcej pieniędzy niż miesiąc wcześniej. Kupowali głównie sprzęt elektroniczny, urządzenia gospodarstwa domowego i meble. Wysokie wydatki w tej dziedzinie specjaliści tłumaczą jeszcze innym zjawiskiem i to wyjaśnienie wydaje się najbliższe prawdy. Otóż we Francji nieustannie rośnie wartość nieruchomości. Ich posiadacze dochodzą więc do słusznego skądinąd wniosku, że stale się bogacą, a zatem mogą sobie pozwolić na zakupy, które co więcej z pozoru podniosą wartość ich mieszkań czy domów. Nie biorą pod uwagę faktu, że ceny apartamentu wystawianego na sprzedaż nie podnosi nawet najpyszniejsze jego urządzenie, ale nic, to pańskie oko konia tuczy. A tusza rzeczywiście potężnieje i potężnieje. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Paryżu przekroczyła 6000 euro i nic na razie nie wskazuje, by rychło miała opaść albo choćby stanąć w miejscu. Chociaż kredyty bankowe na zakup nieruchomości nie są już tak atrakcyjne, jak były jeszcze na początku roku. W ten sposób dochodzimy chyba do rzeczywistej przyczyny utrzymywania się wysokiej konsumpcji francuskich gospodarstw domowych. To nie mit zwiększenia siły nabywczej, ani nie wiara w cudowne rozmnażanie się pieniędzy. Mechanizm jest znacznie prostszy. Run na mieszkania. Jednocześnie, ale tu już od analiz ekonomicznych przechodzimy do rozważań ze sfery socjalnej i politycznej. Jednocześnie zdecydowana większość Francuzów, bo aż 86%, uważa, że znaleźć mieszkanie jest dziś trudno. Zaś w opinii ponad 3/4 respondentów Instytutu Sofres środki zaradcze proponowane przez rząd w tej mierze są niewystarczające. Wobec tak wyraźnego niezadowolenia rządzonych z polityki mieszkaniowej rządzących wypada uznać za pewną niekonsekwencję fakt, że ankietowani problem ze zdobyciem godnego lokum umieszczają dopiero na 7. miejscu listy swoich największych zmartwień. Wyżej w tym rankingu znajdują się bowiem kolejno zatrudnienie, emerytury, siła nabywcza, opieka zdrowotna, oświata, imigracja i codzienne bezpieczeństwo. Według większości Francuzów właśnie taką kolejność priorytetów winni przyjąć kandydaci na prezydenta. Gdy chodzi o trudności ze zdobyciem mieszkania na 7 miesięcy przed wyborami, 56% obywateli wierzy, że tej bolączce zdoła najprędzej zaradzić faworytka sondaży, socjalistka Ségolène Royal. Znacznie mniej, bo tylko 40% ufa w tym względzie najbardziej prawdopodobnemu kandydatowi prawicy, czyli Nicolas Sarkoziemu. Instytut Sofres nie umieścił na swojej liście kandydata oryginała Rolanda Castro, a może szkoda, marginalny ów aktywista z lewego skraja lewej strony sceny politycznej, były naczelny architekt Paryża, twierdzi, że wie, jak zapewnić lokale kwaterunkowe kilkudziesięciu tysiącom oczekujących z samej tylko listy paryskiej. Należy w tym celu sprzedać na licytacji albo wręcz wyburzyć większość rządowych i prezydenckich pałaców, urzędów czy innych rezydencji w najdroższych dzielnicach stolicy i zbudować w tym miejscu bloki z tanimi mieszkaniami.
To była kronika ekonomiczna Grzegorza Dobieckiego. Zapraszamy na Eurekę Piotra Rosochowicza.
Jako że nadal w stolicy Francji trwają międzynarodowe targi samochodowe Paryż 2006, kontynuując naszą piątkową audycję dotyczącą m.in. francuskich wysiłków w celu zwiększenia produkcji tzw. alternatywnych źródeł energii, porównajmy teraz wszystkie za i przeciw przemawiające za zastosowaniem w naszych samochodach takiego czy innego napędu. Rozważmy 5 rodzajów takich energii mogących zastąpić całościowo lub częściowo benzynę czy olej napędowy i zobaczmy, jakie są plusy i jakie minusy zastosowania poszczególnych rodzajów energii, którą można stosować przy naszych samochodach. Aha, no i przyjrzyjmy się także obecnej sytuacji na rynkach. Na pierwszy ogień puśćmy samochody napędzane prądem elektrycznym. Zdecydowanym plusem takiego rozwiązania jest absolutna nieszkodliwość ich dla środowiska. Mamy do czynienia tu z zupełnym brakiem wydzielania przez taki samochód elektryczny powodującego efekt cieplarniany dwutlenku węgla. Sprawa jest prosta. Nie ma tu żadnego spalania. Minusami są tu stosunkowo słaba autonomia akumulatorów oraz wysoki koszt ich produkcji. Co więcej, prąd elektryczny wyzyskiwany w takich samochodach, aby był zupełnie ekologiczny, to nie może być wytwarzany przy pomocy żadnych kopalin, jakimi na pewno jest właśnie ropa naftowa. Pierwszym, ale nie największym światowym producentem samochodów elektrycznych jest francuska firma PSA Peugeot Citroën. Drugim alternatywnym źródłem energii dla samochodów są tak zwane silniki hybrydowe. Dużym plusem samochodów je posiadających jest znaczne zmniejszenie zużywania benzyny czy oleju napędowego w mieście, gdyż wtedy samochody takie jeżdżą właśnie przy pomocy prądu elektrycznego. Minusem jest tu, podobnie jak w przypadku samochodów w 100% elektrycznych, wysoki koszt produkcji, a także częściowe poleganie na klasycznych silnikach na benzynę. Co więcej, autonomia takiego samochodu poruszającego się jedynie w cyklu miejskim, a zatem na prąd, jest rzędu zaledwie kilkudziesięciu kilometrów. Najwięcej samochodów hybrydowych produkuje obecnie japońska Toyota i udaje się jej sprzedawać te modele tak w kraju kwitnącej wiśni, jak i w Stanach Zjednoczonych, czy też w Europie. Ale to na razie jeszcze początki. Firma Peugeot Citroën przedstawia prototyp samochodu hybrydowego z silnikiem napędzanym olejem dieslowskim, ale produkcja takiego samochodu przewidziana jest dopiero na rok gdzieś 2010. Zaletą omówionych już w poprzedniej Eurece biopaliw jest stosunkowo niski koszt ich produkcji i to, że są one w formie ciekłej, a zatem doskonale przystosowywalne do naszych samochodów. Doskonały jest także bilans energetyczny biopaliw, bo dwutlenek węgla wydalany jest z rur spalinowych w takiej samej ilości jak dwutlenek węgla zużyty do produkcji roślin, z których to biopaliwo powstało podczas fotosyntezy. Dużym minusem jest tu fakt, że wprowadzając biopaliwa należałoby radykalnie wręcz zmienić politykę władz i politykę energetyczną kraju. Rolnictwo w obecnym stanie rzeczy nie stanęłoby na wysokości zadania. Poza tym, tak jak powiedziałem w poprzedniej Eurece, o około 30% wzrasta zużycie paliwa na 100 przejechanych przez dany samochód kilometrów. Trzeba by tu znacznie zmienić akcyzy na to paliwo. Z drugiej strony technologia produkowania biopaliw jest w 100% już opanowana. W niektórych krajach, takich jak na przykład Brazylia, można mówić o dominacji samochodowych energii alternatywnych. Teraz wszystko zależy od władz politycznych, w jaki sposób zechcą one opodatkować te ekologiczne przecież paliwa. Plusem silników napędzanych gazem ziemnym jest mniejsza zawartość szkodliwych substancji w spalinach. Jest w nich bowiem mniej cząsteczek węgla, a więcej tlenu. Poza tym źródeł gazu ziemnego jest znacznie więcej niż źródeł ropy naftowej. Do minusów tego systemu zaliczamy też dość skomplikowany system wprowadzania dystrybucji gazu oraz kłopotliwe jego magazynowanie, które nie jest tak proste jak magazynowanie paliw ciekłych. Jeden z modeli Citroena C3 może obecnie właśnie jeździć na ten gaz. Zastosowanie ogniw paliwowych przy napędzie samochodów to też duży plus dla środowiska. W spalinach znajduje się jedynie, powiem, para wodna. Niestety jest tu dużo minusów, jak na przykład magazynowanie i dystrybucja potrzebnego do takiego funkcjonowania tych ogniw wodoru. Poza tym jest to gaz, którego nie ma w zasobach naturalnych i trzeba go produkować. Kilka firm samochodowych pracuje nad prototypami, ale są to prace wysoce kosztowne i przyszłość takich samochodów jest mało prawdopodobna. Na razie pracują nad nim badacze z firm Renault i Nissana.
To była Eureka Piotra Rosochowicza. Zapraszamy na kronikę sportową. Marek Brzeziński.
Kończy się pewna epoka. Buty na kołku zawiesza kolejny piłkarz legendarnej już reprezentacji Mistrzów Świata z 98 roku. Jeden z aktorów niezapomnianego spektaklu, jakie oglądały tysiące kibiców na Stade de France i setki milionów na całym świecie. Meczu Francja-Brazylia wygranego przez niebieskich 3-0. Odchodzi ze sportowej areny jeden z najbardziej charyzmatycznych, ba, według wielu Francuzek z tamtej epoki, jeden z najbardziej seksownych piłkarzy ostatniego dziesięciolecia na świecie. Fabien Barthez, mistrz i wicemistrz świata, mistrz Europy, zdobywca Mistrzostwa Francji i Anglii. Z Olimpikiem Marsylia zdobył w słynnym meczu najwyższe trofeum w historii francuskiej klubowej piłki nożnej, gdy Marsylczycy pokonali 1-0 faworyzowany AC Milan. To było w Lidze Mistrzów. W minionym tygodniu było wiele spektakularnych wydarzeń sportowych. Rzecz jasna, mecz eliminacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej ze Szkotami. Triumfy, jakie Francuzi święcili na planszy w Turynie, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Świata w Szermierce i gdzie gra złotych i srebrnych medali spłynął na kobiece i męskie drużyny we florecie, w szpadzie i w szabli. Taki wynik wzbudza szacunek, no i radość wśród kibiców Szermierki. Ci, którzy pasjonują się koszykówką, przeżywali wielkie emocje w związku z tournée zespołu San Antonio Spurs w Europie, a to za sprawą grającego w zespole NBA Tony'ego Parkera, który jest tym dla koszykówki francuskiej, czym Zidane dla piłki nożnej. Było wiele innych wydarzeń, ale zakończenie kariery sportowej przez Barteza pchnęło je na dalszy plan. Szermierka to teraźniejszość, Tony Parker mieści się w tej samej kategorii. Odejście Barteza ze sportowych aren to przeszłość dyskretnie ocierająca łzę nostalgii wokół i myślami przenosząca się do starej, dobrej epoki. To w mniejszym stopniu czas teraźniejszy, bo ten ogranicza się do mgnienia oka, do momentu oświadczenia, jakie pada z ust Barteza. To taka chwila, która śladem Arystotelesa i świętego Augustyna każe się zastanawiać, czy teraźniejszość w ogóle istnieje, bo przecież początek tego programu, który Państwo teraz słyszą, już należy do przeszłości, bo przecież niby audycja sportowa trwa, ale co się już powiedziało, to czas, który był i minął. Barthez to także przeszłość, ale również i przyszłość. Na ten temat pytania zadają sobie tylko ci kibice, dla których dawne się nie liczy, a w grę wchodzą mecze eliminacyjne do finałów Mistrzostw Europy. Zapomnieć o Barthezie to jak zapomnieć o Zidanie, o Kopie, Platinim, Giresie, Trezorze, czyli oderwać się od korzeni francuskiego futbolu. Barthez, 35 lat, niewysoki jak na bramkarza, 1,83 m, w obecnych kategoriach niski jak na koszykarza, siatkarza, piłkarza ręcznego, no i właśnie tego, który stoi między słupkami bramki. Ale braki wzrostu nadrabiał niesłychaną zdolnością wygrywania pojedynków 1-1 z szarżującymi napastnikami. Pozycja bramkarza jest bardzo niewdzięczna. Można tak jak Dudek w pamiętnym finale Ligi Mistrzów Liverpool AC Milan bronić w nieprawdopodobnych sytuacjach, także rzuty karne, ale w ogólnym rozrachunku bramkarz to ten, który puszcza gole, a zwycięstwo zależy od tych, którzy je strzelają. Barthez, playboy, zaplątany w kilka głośnych romansów. Barthez całowany w łusinę przez Blanka, a także przez prezydenta Jacques'a Chiraca po pamiętnym finale na Stade de France. Barthez, kumpel Zidana, jeden poszedłby w ogień za drugim. Barthez zawieszony na długie miesiące za palenie trawki i za uderzenie naruszającego zasady fair play sędziego marokańskiego w czasie towarzyskiego meczu Olimpiku Marsylia w Casablance. W reprezentacji Francji występował 87 razy. To absolutny rekord na pozycji bramkarza w gronie niebieskich. Co więcej, Barthez może się poszczycić imponującym wynikiem. 61 meczów wygrał, a tylko 7 przegrał. W tym niestety ten najbardziej gorzki finał w Berlinie na ostatnich Mistrzostwach Świata przeciwko Włochom. Do finału grał bezbłędnie spotkanie z Włochami, któremu nie zabrakło dramaturgii antycznej sztuki teatru greckiego. Zakończyło się porażką. Barthez z niesłychanym smutkiem na twarzy przechodził koło błyszczącego złotem trofeum dla Mistrzów Świata. Francja nie tylko jego zdaniem zasłużyła na ten puchar. W finałach Mistrzostw Świata występował 17 razy najwięcej ze wszystkich piłkarzy w dziejach niebieskiej przygody w turnieju o tytuł najlepszej drużyny naszego globu. Grał w Tuluzie, gdzie zaczynał swoją karierę, w AS Monaco, w Olimpiku Marsylia. Potem trafił na Old Trafford, gdzie stał się po Ericu Cantonie najbardziej ulubionym piłkarzem francuskim kibiców The Reds. Fabulous Fab, ulubieniec kibiców. Spiął się na szczyty popularności na Old Trafford, by potem spaść z nich z hukiem kamiennej lawiny. Wrócił do Olimpiku Marsylia. Selekcjoner reprezentacji Francji Raymond Domenech mówi o nostalgii, jaka zawsze towarzyszy zakończeniu kariery przez piłkarzy największego kalibru. Eli Bob, były trener Toulouse, uważa, że Barthez zrewolucjonizował grę bramkarzy na całym świecie. Marcel Desailly, były kapitan reprezentacji Francji, mówi na głos to, co wszyscy myślą. Z odejściem Barteza kończy się kolejna epoka. Desailly ujawnia jeszcze jeden szczegół decyzji charyzmatycznego bramkarza reprezentacji niebieskich. Zdaniem Desailly'ego Barthez dobrnął do kresu futbolowej pasji. Przez 3 miesiące od zakończenia sezonu w barwach Olimpiku Marsylia szukał klubu. Marzyło mu się, aby zakończyć karierę tam, gdzie ją rozpoczynał, w Tuluzie. Jednak w różowym mieście go nie chciano. Barthez zrobił swoje, Barthez może odejść. Te 3 miesiące szukania wypaliły go. Koniec podróży w poszukiwaniu straconego czasu. Teraz Fabien Barthez chce robić to, co robił od czasu, gdy skończył 15 lat. Cieszyć się życiem, tyle tylko, że już poza piłkarską murawą. Bon chance, monsieur Barthez. Kibice na pewno nie zapomną wzruszeń, jakie im dostarczałeś przez równe 20 lat swojej kariery piłkarskiej.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde.
Po 48 godzinach od zamordowania rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej prezydent Putin wreszcie przemówił i powiedział, że śledztwo będzie obiektywne i dogłębne, żeby złapać morderców tej znakomitej dziennikarki. Rozmawiał przez telefon z prezydentem George'em Bushem. Wszyscy potępiają jednogłośnie to morderstwo. Zobaczymy, jakie będą wyniki śledztwa. W każdym razie po 48 godzinach prezydent Rosji coś w tej sprawie już powiedział.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja ósma, Georges Perec, W ou Le souvenir d'enfance.
Syn żydowskich emigrantów z Polski urodził się w 1936 roku. Miał zaledwie kilka lat, gdy podczas II wojny światowej stracił rodziców. Ojciec zginął na froncie w 1940 roku, a krótko potem matkę wywieziono do obozu koncentracyjnego. To podwójne sieroctwo na całe życie pozostawiło w nim głębokie rany. W 1945 roku chłopca zabiera do siebie ciotka mieszkająca w Paryżu. Tutaj, już jako student filologii oraz psychosocjologii, Perec pisze pierwsze powieści, których jeszcze nie publikuje. Żeni się w 1960 roku. Pracuje wówczas jako dokumentalista w placówce naukowej. Kilka lat później, kiedy odnosi sukces, rezygnuje z tego zajęcia, by utrzymywać się z pióra. Mając lat 46, Georges Perec umiera na raka płuc. Pozostawia dzieło niedokończone, lecz przemawiające z ogromną siłą. Należy do najważniejszych i najbardziej oryginalnych autorów drugiej połowy XX wieku. Bardzo szybko kreuje swój intymny świat w literaturze. Pisząc, pragnie odzyskać przeszłość, ocalić wspomnienie o rodzicach.
J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie.
Oryginalność pisarstwa Georgesa Perec'a rodzi się z poczucia osamotnienia i pustki. Kiedy podejmuje wątek autobiograficzny, przywołując wspomnienia jak w Je me souviens i bliskie miejsca w Espèce d'espace, rozważa fundamentalne pytanie o sens życia. Z drugiej strony narzuca sobie ograniczenia formalne, by uniezależnić się od przypadku i wyobcowania. Przyłącza się do grupy Ulipo, czyli Ouvroir de littérature potentielle, która skupia pisarzy uprawiających literaturę eksperymentalną. Jedna z jego pierwszych książek, Les Choses, wydana w roku 1965, porusza problem wartości w społeczeństwie konsumpcyjnym. Styl autora cechuje upodobanie do wyliczania, do sporządzania długich list przedmiotów i drobiazgowych opisów miejsc. Od chwili ukazania się książka ta uważana jest za arcydzieło i Perec otrzymuje ważną nagrodę literacką, Prix Renaudot.
W innych utworach utrzymanych w żartobliwym tonie stosuje językowe zabawy, które zaowocują powstaniem powieści La Disparition, w której nie ma ani jednego słowa z samogłoską e, najczęściej występującą w języku francuskim. Zwieńczeniem literackich eksperymentów Perreca jest powieść La Vie Mode d'Emploi, wspaniały obraz życia mieszkańców paryskiej kamienicy.
La façade a été enlevée, de telle sorte que, du rez-de-chaussée au Mansarde, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. Le roman se borne à décrire les pièces ainsi dévoilées et les activités qui s'y déroulent.
Książka ta, konstrukcją przypominająca układankę albo partię szachów, otrzymała w roku 1978 Prix Médicis, jedną z najwyżej cenionych obok Prix Goncourt nagród literackich. Jednakże najbardziej bodaj znaczącą pozycją w dorobku Perreca jest W ou Le Souvenir d'Enfance, gdzie świat zrodzony w wyobraźni sąsiaduje ze wspomnieniami z przeszłości. Autor przeplata wątek fikcyjny elementami autobiograficznymi. Na przemian z rekonstrukcją dzieciństwa kreśli koszmarną wizję wynaturzonej idei olimpijskiej, ewokującą piekło hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Bohater książki, Gaspard Winkler, jest dezerterem ukrywającym się w pewnym niemieckim mieście. Boi się zdemaskowania, lecz kiedy dostaje od nieznanego mu Otto Apfenstahla zagadkowy list, jest tak zaintrygowany, że przezwycięża obawy i udaje się na spotkanie. Usłyszymy teraz fragment ich rozmowy w barze hotelowym. Obaj mężczyźni unikają jednoznacznych odpowiedzi na pytania.
Je ne fume que le cigare, et encore, seulement après mon repas du soir.
Êtes-vous médecin?
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Quelques autres, oui.
Lesquelles?
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous?
Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Je vous en serai très reconnaissant.
Puis-je auparavant vous poser une question?
Je vous en prie.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Pardon?
W dzisiejszej lekcji poświęconej twórczości Georges'a Perreca usłyszeliśmy rozmowę bohaterów jego powieści W ou Le Souvenir d'Enfance. Następnym razem przeanalizujemy ten fragment, by poznać styl dialogu między osobami, które starają się uchylać od udzielania jednoznacznych informacji.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale. Présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Podczas poprzedniej lekcji poznaliśmy fragment powieści Georges'a Perreca W ou Le Souvenir d'Enfance. Usłyszymy go teraz ponownie. Jeden z bohaterów, Gaspard Winkler, który jest dezerterem, otrzymał od nieznanego mu Otto Apfelstahla list z propozycją spotkania.
Przezwyciężając obawy, stawia się w wyznaczonym miejscu. Obaj rozmówcy lawirują, udzielając zawoalowanych odpowiedzi na pytania.
Je ne fume que le cigare. Et encore, seulement après mon repas du soir.
Êtes-vous médecin?
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Quelques autres, oui.
Lesquelles?
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous?
Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Je vous en serai très reconnaissant.
Puis-je auparavant vous poser une question?
Je vous en prie.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Pardon?
Czy dobrze zrozumieliście sens tego dialogu?
Qui a donné le rendez-vous?
Kto zaproponował spotkanie?
Otto Apfelstahl.
Comment a-t-il prévenu Gaspar Winkler?
Jak zawiadomił Gaspara Winklera?
Il lui a envoyé une lettre.
Que fume Otto?
Co Otto pali?
Il fume le cigare.
Qui pose les questions?
Kto zadaje pytania?
Les deux hommes.
Pourquoi Gaspar Winkler dit-il pardon?
Dlaczego Gaspar Winkler mówi pardon?
Parce qu'il est très étonné.
Pourquoi est-il très étonné?
Dlaczego jest zaskoczony?
Parce qu'Otto vient de lui poser une question sur son père.
Styl tego dialogu kojarzy się z przesłuchaniem opartym na próbie sił, ale żaden z mężczyzn nie ma ochoty się odsłonić. Gaspar pyta Ottona.
Êtes-vous médecin? Que me voulez-vous?
Otto zwleka z odpowiedzią.
Eh bien, par exemple... Que me voulez-vous?
Voilà une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Na to pytanie Otto odpowiada wymijająco, pytaniem na pytanie. Otto przez cały czas zachowuje się tajemniczo i skąpi informacji. Zamiast przystąpić do rzeczy, oznajmia.
Je ne fume que le cigare. Et encore, après mon repas du soir.
Formuła ne que et encore wyraża podwójne ograniczenie dotyczące faktu i okoliczności jego zaistnienia. Można się nią posłużyć na przykład opisując swoje przyzwyczajenia.
Un peu de café?
Merci, je ne bois que du thé. Et encore, si j'ai très soif. Je ne lis que le monde diplomatique. Et encore, pas tous les mois.
Dodanie zwrotu et encore po pierwszym ograniczeniu zawęża jeszcze możliwości.
Je n'écoute que de la musique baroque et encore seulement du Handel.
W rozmowie tej obaj mężczyźni są ostrożni i powściągliwi.
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Pyta Otto.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Odpowiada Gaspar. Logiczna, ale neutralna odpowiedź pozwala mu nie wyjawić uczuć i subiektywnej opinii. A kiedy z kolei Gaspar zadaje pytanie:
Que me voulez-vous?
Voilà en effet une question qui s'impose.
Otto udziela również odpowiedzi wymijającej. Przy tego rodzaju unikach nie sposób dowiedzieć się, kim są rozmówcy i dlaczego się spotkali. Tajemnica i niepewność sytuacji podtrzymuje też użycie rodzajników nieokreślonych i ogólnikowych zwrotów.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet.
Mówi Gaspard.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Pyta Otto.
Quelques autres, oui.
Odpowiada Gaspard.
Voilà en effet une question qui s'impose.
Podsumowuje Otto. Wyrażenia certaines questions, quelques autres, pozwalają unikać konkretów i nie ujawniać szczegółów tyczących rozmówcy. Możemy powiedzieć na przykład:
Je suis abonné à quelques mensuels, des magazines scientifiques.
Mais lesquels?
Eh bien, Science et Avenir et quelques autres.
Rodzajniki nieokreślone przydają się, kiedy chcemy uniknąć precyzyjnej odpowiedzi. Na ostatnie pytanie od Tona.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Gaspard nie może powstrzymać okrzyku wyrażającego zaskoczenie.
Pardon?
Tym jednym słowem wyraża swoje zdumienie i jednocześnie dopomina się o bliższe wyjaśnienia. Przykładem takiego zastosowania słowa pardon może być następująca sytuacja z życia codziennego.
J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes licencié.
Pardon?
W dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, jak można wyrazić zakłopotanie i tajemniczość, stosując w rozmowie zdania wykrzyknikowe i formuły restryktywne.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.